miał wyjątkowy dar. Opowiadał barwnie, soczyście, obrazowo. Namawiałem go nawet, żeby spisał to wszystko, co klientom opowiada. A kto by to czytał, panie? Szkoda byłoby mu czasu na czytanie, każdy zagoniony. A wysłuchać musi, gdy go strzygę. Nieraz by się nie ogolił, a każe się jeszcze ogolić. Fryzjera by czytał? Co, pan? Opowiadam, bo należy to do mojego fryzjerstwa jak grzebień, nożyczki, brzytew. Czy to lustro, krzesło, na którym pan siedzi. Tak nie mam pamięci do zapamiętywania. Co opowiadałem wczoraj, dzisiaj już nie pamiętam. Przeżyłem dużo więcej lat niż pan, a swoje życie bym na pół strony zmieścił, jak nie przymierzając załącznik do życia, a wezmę czyjąś głowę w ręce i od razu mam co opowiadać. Coś jest takiego w ludzkich głowach, nie sądzi pan? Może opowiadam to, co te głowy pamiętają, o czym myślą, marzą? Raz tylko czułem, że z tej głowy lepiej nic nie wydostawać. W czasie wojny strzygłem jednego gestapowca. W czarnym mundurze z trupią główką na czapce, na rękawie czerwona opaska z tym ich połamanym krzyżem. A musi pan wiedzieć, że tacy byli najgorsi. Pietra miałem, powiem panu. Niezadowolony będzie, to może zastrzelić. A co pan myśli? Strzelali za nic. Skończyłem. Danke schön, Herr Officio, mówię. A ten ani słowa, tylko przygląda się sobie w lustrze, kręci w tej w drugą stronę głową, a ja struchlały za nim stoję i przestaje się już czuć, że to ja. I nagle jakby z tego lustra mówi, a znałem trochę niemiecki, nie przypuszczałbym, że Polska ma takich fryzjerów. Zerwał się. A Hitler! I wyszedł. Zmieniłem zakład. Przeszedłem do innego na drugim końcu miasta, bo on już znów przyjdzie. Z takim spotka się pan raz i nie wiadomo, czy to nie ostatni raz. I nic mu nie opowiadałem. Czyste fryzjerstwo. Gdybym może lepiej znał niemiecki, to języki jakoś można pogodzić. Gorzej ludzi z ludźmi. O, miałem tu różnych i nieraz dziwnych klientów przed wojną, w wojnę, po wojnie, a i teraz ich nie brakuje. Przyszedł do mnie klient, starszy jegomość, nie powiem, elegancki. Była zima, pelisa, bobrowy kołnierz. Nim siadł na krzesełku, wręczył mi wizytówkę, zerknąłem, hrabia. No jak hrabia, to trzeba jak z jajkiem. Mówi, że nie jest w stanie usiedzieć w bezruchu całego strzyżenia. Był już u różnych fryzjerów, nawet na poduszkach go sadzali, aż wreszcie ktoś mu doradził mnie. Pan Stanisław, prawda? Wrzeźdzamy Stanisław, panie hrabio. Podobno opowiada pan takie ciekawe rzeczy, że da się wytrzymać strzyżenie z goleniem, a nawet z myciem głowy. Proszę więc o pełny serwis, a potem zrobić mi jeszcze fale. Wszyscy nosili wtedy włosy na gładko, brylantyną pociągnięte, jakby przyklejone do czaszki. Taka była moda. Widział pan może na filmach, pocztówkach z tamtych czasów. A ten jakby pod prąd. Tak jest, panie hrabio, strzyżenie, golenie, mycie głowy, fale. Tylko co mu opowiedzieć, zastanawiam się. No nic, zacznijmy strzyc. Niełatwo coś odpowiedniego znaleźć dla hrabiego. Stukam, pukam, namawiam moją głowę, ale wie pan, fryzjerska głowa, jak każda zapchana różnym śmieciem. A tu trzeba wygrzebać coś drogocennego. Nie ma pan przecież na co dzień do czynienia z hrabiami. Dlaczego pan nie opowiada? Upomina mnie. Słucham. Już, panie hrabio, znalazłem właśnie coś odpowiedniego. Słucham, słucham. Było małżeństwo, mąż i żona. Znałem taką historię z życia wprost wziętą, ale może za banalna dla hrabiego. Powie mi, że pospolita. Niech pan opowie coś lepszego. Bo musi pan, szanowny, wiedzieć, że prawdy nie powinno się podawać na tacy. Trzeba ją zawsze doprawić, żeby tak rzec, trochę soli, trochę pieprzu. Prawda musi smakować. Z prawdą jak ze złotem. Ile musi przejść zabiegów, nim stanie się biżuterią. I zależy, kto tę biżuterię wykonuje, mistrz czy patałach. To samo z diamentem, nim zamieni się w brylant. To i z małżeństwem może być i tak, i siak. Mogą dożyć razem do śmierci, a mogą się rozstać zaraz po ślubie. I co w tym ciekawego? Nic. To też nie szło mi to małżeństwo, mimo że, jak powiadam, prosto z życia wziąłem. Czy może to, że hrabia tak mnie sparaliżowało? Dociągnąłem ledwo do tego, że on z biedy, ona z biedy, bo tak w istocie było. Z początku nawet się uśmiechał, jak spojrzałem w lustro. Aż tu nagle widzę, że zaczyna się krzywić, marszczy czoło, brwi, zaciska oczy, wargi, a miał wąsiki. Myślę, czyżby jakiś atak nadchodził, może coś choruje. I wreszcie z wyrzutem do mnie: pańskie strzyżenie mnie boli. Nie mogę dłużej. Ma pan tępe nożyczki. A nożyczki co dopiero ostrzone. U fryzjera. Tępe nożyczki. Wyobraża pan sobie. Jakbym w policzek dostał. Nie umiał słuchać. Oto co. Albo może miał jakieś kłopoty ze swoim małżeństwem. Może popełnił mezalians i ożenił się z własną służącą. Zerwał się. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Zawiodłem się na panu. Muszę poszukać innego fryzjera. A właśnie przyszło mi do głowy, że ona nosiła sztuczną biżuterię. Niestety umarła. A on z tej rozpaczy popadł w jeszcze większą biedę. I pewnego razu zamiast trzymać ku pamięci po niej choćby kolię sztuczną, bo sztuczną, ale pamięć jest cenniejsza niż gdyby ta kolia była prawdziwa. Pamięć nie ma ceny. Mam po swojej żonie kamę. Psi grosz za nią zapłaciłem. Jeszcze byliśmy narzeczeństwem i na imieniny jej kupiłem. Powiesiłem ją sobie nad łóżkiem na ścianie i przed zaśnięciem zawsze sobie na nią patrzę. Jest dla mnie najcenniejszą pamiątką. Pamiątce nie zagląda się jak koniowi w zęby. Nie wiem, czy pan wie, że po powstaniu styczniowym kobiety nosiły u nas na znak żałoby krzyżyki z żeliwa. A dzisiaj ze złota nie byłyby tyle warte. A ten z tą kolią poszedł do jubilera. Jubiler, wymieniając ile może dać, widzi, że ten blednie. Domyśla się pan dlaczego? Panie Stanisławie, znam to. A skąd? Nie opowiadałem tego jeszcze nikomu. Był taki francuski pisarz, nazywał się Maupassant. Napisał opowiadanie. Nie znam francuskiego, nie czytałem. Czułem jednak, że go to dotknęło, bo przestał się do mnie odzywać, a nawet w lustrze na mnie nie spojrzał. Postanowiłem jednak poddać się tej jego opowieści, żeby go udobruchać, i spytałem: no i co ten mąż? Oczy mu się z lekka w lustrze zabełtały, nawet jakby się uśmiechnął. Nie chciał pan, szanowny, wysłuchać do końca, a dopiero teraz robi się ciekawe. Cóż mąż, wyciągnął pistolet i chciał ją zastrzelić. Ale przecież ona umarła. O nie, nie była taka głupia. Przyznała mu się, że to od kochanków. Chcesz, strzelaj, ale więcej już ci nie przyniosę. A moglibyśmy sprzedawać. Pomyśl, jakby nam się życie polepszyło. Zmienilibyśmy mieszkanie na kilkupokojowe. Wyłożylibyśmy dywanami. Kupilibyśmy meble stylowe, obrazów, żeby na każdej ścianie wisiały. Nie musiałbyś chodzić do pracy, bo co tam ta twoja praca? Wystarczyłoby, że ja pracuję. Schował ten pistolet, przytulił jej głowę. Ależ ty masz głowę. Musi pan, szanowny, wiedzieć, że prawda, jak nie trafi do serca, nie trafi do rozumu. Zresztą rozum do prawdy ma się jak pięść do nosa. Zauważył pan chyba, że prawda zanika. Toteż coraz więcej ludzi lubi mnie słuchać. Pan, szanowny, właśnie do tych należy. Podobno umie pan słuchać, a to sztuka, umieć słuchać. Rzeczywiście słuchałem go zawsze z przyjemnością, niezależnie czy wierzyłem w to, co opowiadał. Jeśli nawet opowieść była kiczowata, działała na mnie uspokajająco. Lubimy bajki, nie tylko w dzieciństwie. Bajki to od trudka na trudną, nieraz do zniesienia codzienność. Z bajek układamy sobie świat. Ileż to podawanych do wierzenia prawd jest bajkami. I jeszcze do niego głaskający niemal po głowie ciepły, życzliwy głos doprowadzał mnie nieraz do bezczucia, że nie wiadomo, kiedy ogarniała mnie senność i mimo chcąc zamykałem oczy. Tak było i wtedy, w dniu jego imienin. Nagle szarpnął moją głowę do tyłu, wyrywając mnie z tej senności. I z przerażeniem zobaczyłem w lustrze, że jestem ostrzyżony tylko po lewej stronie głowy, prawą mam nietkniętą. Spojrzał i on za moim wzrokiem w lustro. — O, łaskawy pan trochę przysnął. A ciekawym, co się panu łaskawemu śniło. A oczy jakby kołysały mu się w oczodołach zamglone. W tym momencie zachwiało nim i przytrzymując się mojej głowy, bełkotliwym głosem wydusił. My się raz tak śniło. Panie Stanisławie, pan mnie ostrzygł tylko z lewej strony, a co z prawą? Pan łaskawy będzie spokojny. Przejdziemy i na prawą. Jeszcze tylko tu nad uchem i dalej mnie strzyże po tej lewej stronie, nie tylko nad uchem. A śniło mi się, nie wiem, czy to wtedy, że jestem w kinie, wyświetlają jakiś sensacyjny film, a ja na ekranie gonię jakiegoś bandytę. Panie Stanisławie, proszę przejść na prawo. Pan łaskaw nie zauważył, że już jestem po prawej, proszę spojrzeć w lustro. I uśmiechnął się do mnie w tym lustrze jakimś wykrzywionym uśmiechem, po czym wziął brzytwę, żeby zgolić mi odrosty na karku, co oznaczało koniec strzyżenia. Już poczułem tę brzytwę nad kołnierzem marynarki, gdy nagle zachwiał się, złapał się mojej głowy i byłby się zwalił, gdyby nie podskoczył jeden z fryzjerów, który nie miał akurat klienta, wyrwał mu tę brzytwę z ręki, zawołał drugiego, który był na zapleczu, chwycili go pod ręce i wynieśli. Po czym jeden z nich wrócił, przeprosił mnie. Ja szanownego pana dokończę. Dzisiaj będzie gratis. Niestety nie dało się całkiem wyrównać prawej strony do lewej, także czułem się trochę jak kaleka z tymi nierównymi włosami. Nie chodziłem już więcej do tego zakładu. Znalazłem sobie innego fryzjera, chociaż nie było to już to. Ale kiedyś przechodząc obok, zaszedłem, żeby spytać, co z panem Stanisławem. Może nawet go spotkam, pomyślałem, jakkolwiek byłem już ostrzyżony. Nie zastałem go, a obaj fryzjerzy powitali mnie jak syna marnotrawnego. O, szanowny pan wrócił do nas, cieszymy się, witamy. Nie mieli akurat klientów, więc spytałem, a pan Stanisław gdzie? Nie pracuje już. Dlaczego? Co się stało? Spojrzeli porozumiewawczo na siebie i jeden do drugiego powiedział. Panu chyba możemy powiedzieć. Najogólniej mówiąc, jest w zakładzie zamkniętym. To znaczy psychiczny. Pan szanowny nie zauważył, gdy pana wtedy strzygł? Bał się przejść z lewej strony na prawą, kiedy pan go prosił. A wypił niewiele, tyle co z okazji imienin. Radziliśmy mu, żeby nie wychodził, położył się, odpoczął, ale że to pan szanowny był z nim umówiony, nie dał sobie przetłumaczyć. Parę razy już uciekał i zachodził tutaj, że może pan szanowny przyjdzie się strzyc. Miesiąc temu będzie, zamykaliśmy już zakład. Przyszedł i że musi poczekać na pana, bo pewnie pan odtamtąd zarósł. Ale zakład już zamknięty, Stasiu. To prześpię się tu u was, bo może na jutro się z nim umówiłem. Dni mi się już mylą. Mamy tu na zapleczu wersalkę. Poszedł, położył się. Rano przychodzimy do zakładu, a on siedzi przed lustrem i strzyże się. Z lewej strony wtedy pana ostrzyk? Z lewej. To teraz strzyg się z prawej. Co ty, Stasiu, wyprawiasz? Zostaw. Któryś z nas cię ostrzyże. A nie, nie, przyjdzie do niech, zobaczy, że i z prawej go ostrzygłem. Tak się mówi. Ostatnia. Lecz nie było jeszcze ostatniej. Do ostatniej świat dopiero zmierza. Ostatnia będzie równoznaczać jego końcem. Jeśli słowo ostatnia ma odzyskać właściwe znaczenie. To też dopóki jedynie słyszymy o wojnach, że toczą się tu, tam czy gdzie indziej, możemy spać spokojnie. Podobnie jak z artyleryjskim pociskiem. Jeśli słyszymy, że leci, nie uderzy w nas. Raz tak usłyszałem jęczący gwizd, przykuliłem się odruchowo, jak się okazało niepotrzebnie, gdyż przeleciał i rozerwał się gdzieś za mną. Mnie tylko na chwilę ogłuszyło to wszystko. Na razie nie u nas się toczą, lecz co będzie w przyszłości, skoro muszą się toczyć, nie wiadomo. Świat skurczył się niemal do podwórka i dalej się kurczy. Tym bardziej więc trudno sobie wyobrazić świat bez wojen. Kto wie, czy wojny nie są jedyną dostępną terapią na nasze namiętności, nienawiści jedynym zadośćuczynieniem za wszystkie nasze klęski, niepowodzenia, niespełnienia. Nie całkiem one leczą, lecz dopóki nie wynajdziemy skuteczniejszych sposobów, przynajmniej w niektórych z nas, może potrząsną sumieniami.